Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Historia żywa, Jacek Butlewski, witam Państwa serdecznie. Wszyscy jesteśmy z Ukraińcami. Dziś wracamy do dramatycznych wydarzeń. Wydarzeń, które od razu wchodzą do historii i które są niezwykle dramatyczne, dzieją się właściwie na naszych oczach. Rosyjska agresja na Ukrainę to najnowsze mroczne karty historii naszego wschodniego sąsiada. Któż by przypuszczał, że dramat i okropieństwa wojny wrócą w naszych czasach. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa. No rzeczywiście straszna tragedia, chociaż tak naprawdę mogliśmy się jej spodziewać, bo Putin bardzo wyraźnie od kilku lat do wojny się przygotowywał i wciąż czynił różnego rodzaju akcje zaczepne. Wojna na Ukrainie trwa przecież już 8 lat. Teraz doszło do eskalacji konfliktu, do wielkiej tragedii, bo atakowani są, jak widzimy w mediach, także cywile, nie tylko obiekty wojskowe, także miasta. Rosjanie idą na Kijów, więc jest bardzo dramatycznie. Staramy się oczywiście w miarę naszych możliwości pomagać Ukraińcom. Wielu z nich już przybyło do Polski, zwłaszcza kobiet z dziećmi, spotykają się z wielkim przyjęciem i to jest właśnie nasza konkretna pomoc, bo zdaje się, że nic więcej na dzień dzisiejszy nie możemy zrobić. No niestety świat patrzy się na tą tragedię. Ja sam tego do końca nie mogę zrozumieć, co się wokół nas dzieje, że w centrum Europy morduje się ludzi, wypowiada się otwartą wojnę, a wszyscy tylko debatują i debatują. Są oczywiście takie oznaki pięknej solidarności, jak chociażby nasza reprezentacja niepełnosprawnych w rugby, która odmówiła na Mistrzostwach Europy gry z Rosjanami. To są takie małe gesty, ale oczywiście to Ukrainy nie uratuje. Trzeba się za nią modlić. Ja też jestem w kontakcie z moimi licznymi przyjaciółmi na Ukrainie, bo Salezjanie mają tam wiele domów zakonnych. Wszyscy pozostali na miejscu, chcą być z ludźmi. To także jest świadectwo ich wiary i poświęcenia. Staramy się ich wspierać tutaj z Polski materialnie. Zadeklarowaliśmy już także, że w razie czego mamy do dyspozycji internaty i nasze zakłady salezjańskie, w których przyjmiemy potrzebujących, więc no, wiele się dzieje. Sytuacja jest bardzo moim zdaniem dramatyczna. Wiem także z kontaktów telefonicznych, że bardzo boją się nasi rodacy na Litwie, która praktycznie nie ma wojska, ma bardzo długą granicę z Ukrainą. No jakoś to widmo wojny niestety stało się chyba nam wszystkim bardzo bliskie. No niestety spełniają się te słowa pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego z Gruzji, gdzie mówił, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem kraje bałtyckie, a w końcu być może przyjdzie także czas na naszą ojczyznę. Oby się to nie stało. Wszyscy z nadzieją patrzymy na Ukrainę, na to, żeby im się udało odeprzeć atak, chociaż no, trzeba za nich się po prostu modlić.
Jaka jest najnowsza historia Ukrainy? Mówię dosłownie o ostatnich latach, tych, które pamiętamy.
Oczywiście ona jest skomplikowana, ale myślę, że ten konflikt pokazał, ta agresja sowiecka na Ukrainę, która się dzieje w tych dniach, pokazuje, że ten naród rzeczywiście przez te lata się mocno zintegrował, bo nie była to łatwa sprawa. Ukraińcy o swojej tożsamości narodowej, tak jak inne kraje na dawnych chociażby kresach Rzeczpospolitej, zaczęły mówić pod koniec XIX wieku. Później była bardzo trudna historia wieku XX, kiedy im się nie udało zorganizować niepodległego, wolnego kraju. Wciąż byli pod okupacją sowiecką i rzeczywiście ostatnie 3 dekady, które były takim znakiem nadziei, chociaż też to nie był łatwy czas, ale myślę, że najważniejsze jest to, i o czym dzisiaj się mówi bardzo często przy okazji różnych analiz sytuacji, która zaistniała, że widać wyraźnie, że zintegrowała się Ukraina jako naród, że nie chcą się poddać, że nawołują do walki, nie chcą stać się po raz kolejny wasalami ZSRR, BIS, bo wygląda na to, że Putin właśnie do tego dąży. No i trzeba po prostu, tak jak mówiłem, modlić się i w miarę naszych możliwości jak najwięcej im pomagać.
Mówi się, że z chwilą zbrodniczego ataku Putina na Ukrainę dobiegło końca 30-lecie pokoju.
No w jakimś sensie tak, chociaż ja chciałbym zwrócić uwagę, że ta wojna nie trwa od przedwczoraj czy od kilku dni, tylko ona trwa dokładnie od 8 lat. Wcześniej były także inne próby ingerencji z Rosji w sprawy wewnętrzne i niezależność terytorialną wielu krajów, chociażby takich jak Gruzja, Mołdawia, różnego rodzaju działania zaczepne, jak wojna hybrydowa na naszej wschodniej granicy, warto też o tym pamiętać. Przy okazji tego, co się dzisiaj dzieje, więc no jest na pewno takim przełomem symbolicznym, kiedy wprost czołgi wjechały na teren niepodległego państwa, zbliżają się do jego stolicy, są mordowani ludzie, więc na pewno na taką skalę jest to po raz pierwszy w minionych 30 latach. No i na pewno będzie to data i wydarzenia, do którego będziemy się odwoływali. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten pokój ratować. I to też pokazuje, jak bardzo nietrafna była polityka wielu mocarstw zachodnich, tych wszystkich, którzy umizgiwali się do Putina, którzy pomagali mu budować jego potęgę, zwłaszcza energetyczną, którzy na różnych przestrzeniach życia społecznego w ogóle nie zwracali na to, że w Rosji, czy chociażby w Chinach, które jak słyszymy popierają agresję i wojnę na Ukrainie, nie było żadnych sankcji. Ja zawsze protestowałem także w naszych audycjach przeciwko olimpiadom w Pekinie, w Soczi, bo to jest zaprzeczenie w ogóle idei olimpizmu. Moim zdaniem w ogóle powinno się wykluczyć w tym momencie wszelkie rosyjskie reprezentacje we wszystkich dyscyplinach sportowych, bo to ma jakiś sens. To pokazuje fiasko, nie paktuje się z diabłem, a tak trzeba określić to wszystko, co w ostatnich latach, czego mogliśmy się spodziewać od Putina w ostatnich latach. Tym bardziej śmieszne, w ogóle jakieś paradoksalne z dzisiejszej perspektywy wydaje się to wszystko, te wszystkie protesty, latanie z pizzami, protesty przeciwko budowaniu muru na naszej granicy wschodniej. Dzisiaj w sytuacji, kiedy Białoruś jest jednym z agresorów. No i ci ludzie wyglądają, ci, którzy lansowali chociażby tezę o pancernej brzozie na lotnisku Siewiernej. No, to są wszystkie fakty, które dzisiaj układają się w jedną całość i tylko należy ubolewać, że tak wielu ludzi dało się zwieść tej demonicznej polityce Putina. On po prostu rozdawał karty, robił co chciał od wielu lat i dzisiaj także pokazuje, że nie liczy się z nikim i niczym.
Słuchacie historii żywej.
A po krótkim oddechu muzycznym kolejne tematy w historii żywej.
Szczedry wieczór, dobry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Szczedry wieczór, dobry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Защебетала тай ластівочка, защебетала тай промовляла, до господаря так примовляла, ой, вийде, вийде, господаренько, сини у тебе сильні та душі. Доньки у тебе красні, як ружі. У вас на дворі Божая радість, Божая радість, Божая милість. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Божая радість, Божая милість. У вас баранці та й народились, у вас язички та й покотились.
Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям.
Od Ukrainy zaczęliśmy, teraz kolejne historyczne tematy w naszym magazynie. 1 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O pierwszych latach powojennej walki tych bohaterów dziś w historycznym kalendarium.
19 stycznia 1945 roku generał Leopold Niedźwiadek Okulicki wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej. Jej działalność konspiracyjną miały przejąć dwie organizacje. NIE, której idea zrodziła się w 1943 roku, oraz Zrzeszenie Winy, Wolność i Niezawisłość. Dowództwo nad NIE, jak niepodległość, objął generał Okulicki. W 1945 w ówczesnych granicach kraju działało około 350 oddziałów podziemia, w których zrzeszonych było od 13 do 17 tysięcy żołnierzy. 27 stycznia NKWD zorganizowało prowokację, w wyniku której w Pruszkowie pojmano 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Wśród aresztowanych znalazły się tak ważne nazwiska jak delegat rządu polskiego Jan Stanisław Jankowski i generał Okulicki. 16 przewieziono do Moskwy i postawiono przed sąd. Wyroki w ich sprawie ogłoszono 21 czerwca tego samego roku. Proces był oczywiście pokazowy, a oskarżonych skazano za rzekomą współpracę z nazistowskimi Niemcami. Niedźwiadka najprawdopodobniej zamordowano w więzieniu w 1946 podczas odsiadki zasądzonych 10 lat. Żołnierze Wyklęci, czyli podziemne organizacje zbrojne, toczyły wiele walk z Sowietami, w których od razu rozpoznali wrogów. Przykładem niech będzie noc z 8 na 9 maja, kiedy to 200-osobowe zgrupowanie oddziałów AK rejonu Łomża pod dowództwem majora Tabortowskiego opanowało Grajewo. Sukcesem było rozbicie miejscowych oddziałów UB i MO oraz uwolnienie z aresztów ponad 100 więzionych Polaków. Także w maju oddziały podchorążego Edwarda Wasilewskiego Wichury oraz Edmunda Świderskiego Wichra opanowały obóz NKWD w Rembertowie i uwolniły blisko 700 osób. Walki i prowokacje, aresztowania i uwolnienia odbywały się na zmianę. Raz górą było podziemie, raz ubecy i inne sowieckie zgrupowania. W marcu i kwietniu 1947 roku Związek Radziecki wziął się na sposób. Wprowadzono amnestię, w wyniku której ujawniło się 53 tysiące osób przyznających się do działalności konspiracyjnej. Z więzień zwolniono ponad 23 tysiące osadzonych. UB dostało do rąk instrument w postaci informacji o polskim podziemiu niepodległościowym. Od tego momentu działalność straciła na mocy. Zamknął się pierwszy i najbardziej krwawy okres walki komunistów o władzę. Szacuje się, że przez organizacje podziemne w okresie 1944-1956 przeszło 200, a nawet 300 tysięcy ludzi. Sandra Soluk oddaje głos Jackowi Butlewskiemu.
Słuchacie historii żywej.
Pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę. W kraju dobry los, kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. i dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Pierwszego marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jednym z bohaterów, którego przybliżamy w historii żywej, jest Wielkopolanin Łukasz Ciepliński, a jego sylwetkę przypomina Kacper Witt.
Łukasz Konrad Ciepliński urodził się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Po zakończeniu nauki w szkole powszechnej młody Ciepliński wstąpił do Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu. Od 1939 roku był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie Ostrowi Mazowieckiej, którą ukończył w stopniu podporucznika. Od 1936 roku służył w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy.
Warto byłoby uświadomić sobie, skąd wzięli się bohaterowie pierwszej połowy XX wieku.
Jarosław Łożyński, historyk, regionalista, członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci AK.
Myślę tutaj oczywiście o Łukaszu Cieplińskim, ale myślę tu o rotmistrzu Pileckim, myślę o generale Nilu. Oni wszyscy właściwie mają biografię bardzo zbieżną. Biografię, która sprowadza się do takich czterech niepodważalnych elementów, które stanowiły mechanizm kształtowania ich osobowości, a również ich postawy. Pierwszym elementem była rodzina. Rodzina liczna, rodzina trwała, rodzina stabilna i rodzina patriotyczna. Drugi element to oczywiście Kościół. Trzeci element to szkoła. Dobrzy pedagodzy, dobrzy wychowawcy, ludzie, którzy młodym dawali przykład. Element czwarty to jest wojsko. Wojsko, które funkcjonowało od najmłodszych lat. W przypadku Łukasza wujowie jego, stryjowie byli uczestnikami I wojny światowej, potem powstania wielkopolskiego. Obecność wojska, atmosfery wojskowej, podległości wojskowej, obecność munduru, odznaczeń, zasług. To był element, który funkcjonował w życiu rodziny i w życiu społeczeństwa. Dlatego też tak łatwo było Łukaszowi zdecydować się na służbę wojskową, na wstąpienie do Korpusu Kadetów w Rawiczu.
Po wybuchu II wojny światowej walczył w bitwie nad Bzurą czy w Puszczy Kampinoskiej. Za zniszczenie w pojedynkę 6 niemieckich czołgów i 2 wozów dowódczych w bitwie pod Witkowicami został odznaczony orderem Virtuti Militari osobiście przez generała Tadeusza Kutrzebę. Generał odpiął własny order z munduru, by wręczyć go Cieplińskiemu. Łukasz Ciepliński brał udział w obronie Warszawy, następnie trafił na Węgry i na Ukrainę. Tam padł ofiarą zdrady i został osadzony w więzieniu w Sanoku. Stamtąd jednak szybko uciekł. Dotarł do Rzeszowa i natychmiast zaangażował się w działalność konspiracyjną. Został mianowany komendantem podokręgu rzeszowskiego organizacji Orła Białego.
Służba dla ojczyzny była jego misją, którą przez parę dziesiąt lat pełnił. Wrogowie się zmieniali, zmieniały się metody walki. On pozostawał sobą i cel pozostawał sobą. Walczył o suwerenność, niepodległość, wolność ojczyzny i temu zadaniu pozostał wierny.
W czerwcu 1941 roku stanął na czele Inspektoratu Rejonowego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Miał pod sobą około 15 tysięcy członków konspiracji. Doprowadził do doskonałego zorganizowania struktur wywiadu i kontrwywiadu. Dzięki temu udało się zlikwidować blisko 300 konfidentów gestapo i kolaborantów. Podkomendnym Cieplińskiego udało się m.in. przechwycić części pocisku pocisków V1 i V2 oraz wykryć tajną kwaterę Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym pod wsią Wiśniowa. Prowadził ascetyczny tryb życia, odznaczał się wyjątkową pobożnością. Po wydaniu przez radzieckich oficerów nakazu do złożenia broni przez AK-owców, Ciepliński postanowił zejść do konspiracji.
I nagle z tego porucznika, wielkiego duchem, tworzy się postać, która ukształtowała struktury konspiracji, zarówno cywilnej, jak i wojskowej, właściwie całego Podkarpacia. Mimo, że był to teren zupełnie obcy. Wielkopolanin, okazuje się, doskonale sprawdził się w tamtych warunkach. Znalazł tam ludzi zaufanych, stworzył strukturę, która przekuła się w znaczące siły zbrojne, w znaczące ugrupowania mogące prowadzić akcje samoobronne.
W 1945 roku związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Po rozbiciu przez Urząd Bezpieczeństwa III Zarządu Głównego WiN i aresztowaniu Wincentego Kwiecińskiego w styczniu 1947 roku Ciepliński utworzył IV Zarząd Główny WiN. Za jego kierownictwa osłabiona organizacja rozwijała głównie działalność wywiadowczą i propagandową. Historycy wspominają, że to Ciepliński wprowadził WiN na najwyższy szczebel w historii jego istnienia.
Majstersztykiem była struktura, którą stworzył w Gliwicach, która działając jako przedsięwzięcie stricte cywilne, handlowe, mogła w sposób nieskrępowany prowadzić bardzo szeroką, skuteczną działalność na terenie całego kraju. Myślę, że trzeba było naprawdę wielkiej determinacji, ale też wielkiego, złe słowo, sprytu, ale wyobraźni, ażeby móc tak długi czas i w tak rozległy sposób pozostawać niezauważonym przez bardzo już wówczas skrupulatnie prowadzoną działalność wywiadowczą NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa.
28 listopada 1947 roku funkcjonariusze UB aresztowali Cieplińskiego w Zabrzu. Uwierzył w obietnicę oficerów UB o ogłoszeniu cichej amnestii dla jego podwładnych i ujawnił kontakty organizacyjne oraz swoich współpracowników. Dla ratowania aresztowanych początkowo zgodził się na udział w grze wywiadowczej z wywiadami państw zachodnich. Gdy jednak zorientował się, że UBcy nie mają zamiaru dotrzymać umowy, wycofał się z niej, podpisując tym samym na siebie wyrok śmierci. Brutalne śledztwo wobec podpułkownika Łukasza Cieplińskiego trwało 3 lata. Nadzorowali je bezpośrednio funkcjonariusze NKWD. Podczas rozprawy mówił: staję przed zarzutem zdrady narodu polskiego, a przecież już w młodości życie moje Polsce ofiarowałem i dla niej chciałem pracować. Dla mnie sprawa polska była największą świętością. 14 października 1950 roku został skazany na 5-krotny wyrok śmierci i 30 lat więzienia. Wyrok wykonano 1 marca 1951 roku strzałem w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział współwięźniowi, że będzie trzymał w ustach medalik, tak by można było odnaleźć jego zwłoki. Do tej pory jednak miejsce pochówku podpułkownika nie jest znane. Jego symboliczny grób ustanowiono w kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach. Poza orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, prezydent Lech Kaczyński w 2007 roku pośmiertnie odznaczył Łukasza Cieplińskiego orderem Orła Białego.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam ponownie.
Witam serdecznie Państwa.
Skąd wzięła się idea tego święta?
Idea Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zrodziła się dokładnie w 2009 roku, kiedy środowiska kombatanckie skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych zwróciły się z taką inicjatywą do ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, i w wyniku tej prośby, niejako w odpowiedzi na nią, powstała inicjatywa ustawodawcza pana prezydenta, ustanowienie 1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Przypomnijmy, 1 marca to jest dzień 1951 roku, kiedy rozstrzelano czwarty, ostatni zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z Łukaszem Cieplińskim na czele. Niestety pan prezydent Lech Kaczyński nie zdołał dokończyć tego dzieła, ponieważ zginął w tragedii smoleńskiej, ale ta ustawa została podjęta przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, przegłosowana przez Sejm w 2011 roku i w lutym, w związku z czym w 2011 roku po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. A więc minęła dokładnie dekada, można powiedzieć, że jest to dekada Żołnierzy Wyklętych, bo oni powrócili do naszej świadomości historycznej. Wielu pewnie w Polsce dowiedziało się po raz pierwszy o tym, że w ogóle po wojnie Polacy podjęli walkę z sowietyzacją Polski, bo oczywiście komunistyczna propaganda przez całe dziesiątki lat nie dość, że fizycznie mordowała, unicestwiała tych ludzi, chowała ich w bezimiennych grobach, to jeszcze zakłamywała historię i wymazywała ich z kart polskiej historii, a więc ta dekada była niezwykle ważna do tego, żebyśmy przywrócili należną pamięć tym wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę, wolną od sowieckich wpływów.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Jak można zdefiniować pojęcie żołnierz wyklęty, żołnierz niezłomny?
Moim zdaniem pojęcie jest bardzo szerokie, bo zwykliśmy nimi nazywać tych, którzy wcześniej walczyli w formacjach zbrojnych w ramach Polskiego Państwa Podziemnego i nie złożyli w broni i w latach po 1944 roku kontynuowali walkę, tym razem z sowieckim okupantem, ale myślę, że tym pojęciem można i winno się określać także tych wszystkich, którzy się sowietyzacji Polski sprzeciwiali. A przypomnijmy, że to nie były tylko oddziały leśne, ale było bardzo wiele chociażby organizacji antykomunistycznych, młodzieżowych, które próbowały na swój sposób możliwy protestować przeciwko temu, co się w Polsce działo. To było wielu ludzi, którzy byli represjonowani w komunistycznych więzieniach w okresie powojennym. Zawsze swoje wcześniejsze zaangażowanie właśnie w czasie II wojny światowej, zwłaszcza w szeregach AK i Narodowych Sił Zbrojnych. To są wreszcie chociażby duchowni, którzy także sprzeciwiali się sowietyzacji Polski, także byli represjonowani, mordowani w więzieniach komunistycznych, a więc to pojęcie jest bardzo szerokie i zresztą wśród historyków toczy się cały czas spór o to, kim winniśmy tym mianem określać. Moim zdaniem powinniśmy tym pojęciem określać tych wszystkich, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski po 1945 roku.
Co nas czeka w ramach tegorocznych obchodów w Wielkopolsce, bo wydarzeń sporo.
Tak, mówiłem, że to była dekada Żołnierzy Wyklętych i rzeczywiście oni trafili nie tylko na karty podręczników szkolnych, ale i do popkultury. Widzimy dzisiaj wiele tych znamienitych postaci, chociażby na muralach, czy w popularnych wśród młodzieży piosenkach hip-hopowych. Mamy już wiele ulic nazwanych ich imieniem, szkoły, drużyny harcerskie. To jest niezwykłe osiągnięcie i brawo dla tych wszystkich, zwłaszcza społecznych organizatorów Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bo to oni, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, nieśli główny ciężar organizacji uroczystości upamiętniających antykomunistyczne podziemie. Ale jeszcze wiele mamy do zrobienia, dlatego zachęcam wszystkich do tego, żeby się wciąż włączać w te wszystkie inicjatywy. Wiele z nich, tych, które zapoczątkowały szacunkowaliśmy w ubiegłych latach, wciąż trwają. Dowodem na to chociażby są nasze regionalne, pilskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jak zwykle z bardzo bogatym programem, czy też akcja Serce dla Inki, która została zapoczątkowana w Wielkopolsce. W Kościele Świętej Rodziny powstało pierwsze serce, w którym umieszczona jest ziemia z grobu Danuty Siedzikówny, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, ale ta akcja wciąż trwa. 1 marca będę uczestniczył w już kolejnym poświęceniu serca, tym razem w Gdańsku. Bardzo się cieszę, że serce trafia właśnie tam, do Salezjańskiego Kościoła, w pobliżu którego znajduje się pomnik Inki, bo Gdańsk to miasto, z którym są związane ostatnie chwile życia naszej bohaterki, więc to jest kolejne serce, nie ustajemy w drodze, zapraszam do uczestniczenia w tych uroczystościach, które będą organizowane na pewno w naszych miastach i w stolicy naszego regionu w Poznaniu, ale też w wielu, wielu innych miejscowościach.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Serdecznie Państwa pozdrawiam.
A za chwilę po krótkiej przerwie muzycznej odwiedzimy Leszno. Teraz zaglądamy do Leszna. Ukazał się tam drugi tom książek zatytułowanych Żołnierze Armii Krajowej Ziemi Leszczyńskiej. To lektura obowiązkowa dla miłośników i pasjonatów współczesnej historii małych ojczyzn. O żołnierzach AK w tej części Wielkopolski w obu tomach piszą historycy, regionaliści oraz krewni bohaterów. Pomysłodawcą i redaktorem cyklu jest leszczyński historyk, major rezerwy Krzysztof Handke.
Armia Krajowa powstała z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej na terenie całej okupowanej Polski, czyli tutaj w kraju Warty przyłączonym do Niemiec. Były struktury, był obszar, były okręgi, były rejony, obwody. Było to w Generalnej Guberni, potem na terenach zajętych i okupowanych przez Związek Radziecki.
W Leszczyńskim jak to wyglądało?
Leszno podlegało pod obszar i okręg poznański. W Lesznie był inspektorat rejonowy ZWZ-AK, którym pierwszym dowódcą był podporucznik rezerwy Jerzy Handke. Później kolejni, Lewandowski, tak dalej, po jego aresztowaniu i śmierci. W tym inspektoracie rejonowym było kilka obwodów, obejmowało to kilka powiatów tutaj ościennych. Oczywiście te struktury były, powiedzmy, takie same, ale można powiedzieć, ja bym to nazwał tak delikatnie, żeby nikogo nie urazić, szkieletowe. Inne warunki były tutaj do konspiracji zbrojnej, do tworzenia państwa podziemnego, inne w Generalnej Guberni. Trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze teren nizinny, druga teren wcielony do Rzeszy, oddzielony szczelną granicą. Teren, gdzie już przed wojną mieszkało dużo Niemców. Mieli wiele rzeczy rozpoznanych. Trudniej tutaj było otworzyć pewne elementy, ale one funkcjonowały. Armia Krajowa w Lesznie była.
Przez te struktury ilu żołnierzy się przewinęło, wiadomo?
Trudno szacować. Niektórzy historycy mówią, że to było kilkanaście, kilkadziesiąt plutonów. Pluton, jeżeli, bo to byśmy powiedzieli, taki okres przedwojenny, to jest około 50 żołnierzy. Było ich dużo. Liczyć trzeba raczej już na terenie, powiedzmy, inspektoratu w całości zaangażowanych w strukturze sił zbrojnych państwa podziemnego, to powiedzmy ponad 1000 ludzi.
To sporo.
Oczywiście sporo, gdyż były całkowicie inne warunki do działań konspiracyjnych. Utworzenie Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej na początku tutaj było trudne. Tworzyło się od podstaw wszelkie struktury. Te struktury były tworzone często na bazie tylko własnych doświadczeń. Tak, ta i na siódemka w Lesznie, słynna harcerska drużyna. Nie mając pojęcia, jak to działać, działała w myśl zasad harcerskich, co było błędem. Tak samo tutaj tworzono struktury na bazie struktur wojskowych, czyli organizację terenową, czyli poszczególne elementy terenowe. Utworzono strukturę wywiadu, kontrwywiadu, jak i również strukturę typowo, no na pewno już żołnierską, wojskową. Czyli miały być tworzone oddziały do walki bieżącej i w przyszłości po powstaniu powszechnym narodowym miały być otworzone stacjonujące tu pułki, czyli 55. Poznański Pułk Piechoty i 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich.
Kim byli żołnierze AK z Leszczyńskiego?
W te szeregi wstąpili zarówno żołnierze zawodowi, oficerowie, podoficerowie, szeregowcy, jak i również ochotnicy. Z różnymi zawodami, z różnym poziomem wykształcenia, ci, którzy chcieli walczyć o Polskę i mieli możliwość. Nie każdy mógł.
To byli młodzi ludzie?
I młodzi, i doświadczeni. No powiedzmy, podporucznik Krzysztof Hochwan z 55. Poznańskiego Pułku Piechoty na wojnę z pułkiem wychodzi, mając 20 parę lat jako podporucznik. Potem działa w konspiracji, co prowadzi na terenie tutaj Wielkopolski, ale niestety zostaje złapany, dostaje się jako żołnierz Armii Krajowej do Auschwitz. Tam wstępuje do organizacji rotmistrza Pileckiego. Rotmistrz Pilecki jego nazwisko wymienia w swoim słynnym raporcie, podając go, że on ratował jego, gdy na nim Niemcy dokonywali doświadczeń pseudomedycznych.
Tu w Leszczyńskiem żołnierze AK jakieś akcje głośne przeprowadzili?
Były to głównie akcje wywiadowcze, akcje dywersyjne i tego typu, gdyż warunki, brak broni powodowały, że trzeba było te działania mierzyć na siłę i to chyba było najważniejsze. Nie tylko przelewanie krwi w imię tego, żeby przelać, ale realnie oceniać sytuację i to było według mnie bardzo ważne.
Te dwie książki przedstawiają sylwetki żołnierzy AK z Leszczyńskiego.
Tak, to pierwsze dwa tomy pod tytułem Żołnierze Armii Krajowej Ziemi Leszczyńskiej pokazują te sylwetki żołnierzy tu walczących, jest ich bardzo wielu, żołnierzy wywodzących się z Leszna w 1939 roku i nie tylko żołnierzy, ale ludzi walczących w różnych rejonach. Przyjęliśmy takie założenie, że żeby powiedzieć, że to jest żołnierz Armii Krajowej Ziemi Leszczyńskiej, musiał być osoba i żołnierz Armii Krajowej, który tu się urodził przed wojną, albo z pułkami leszczyńskimi wychodził na wojnę, albo po wojnie zamieszkał w Lesznie i tutaj zmarł. Jeżeli jeden z tych warunków został spełniony, odszukaliśmy prawie 200 już żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Leszczyńskiej.
A ilu jest opisanych?
W pierwszym tomie 76, a w drugim 120 paru.
Czy na terenie Leszczyńskiego byli również żołnierze wyklęci, niezłomni po zakończeniu działań wojennych?
Tak, i takim symbolem, który jest opisany w pierwszym tomie, jest porucznik Gronowski. On walczył w ramach samodzielnego oddziału Warta. Oddział się rozwiązuje dwa lata po wojnie, potem mieszka w Śmiglu. Tutaj dokończył swojego żywota, jest pochowany dzisiaj na cmentarzu. Kapitan Amałowicz, późniejszy pułkownik, lekarz Korpusu Kadetów w Rawiczu w 1939 roku zmobilizowany do 50. 65. Pułku. Walczy potem. Po wojnie jeszcze krótko też zostaje aresztowany przez NKWD. Osoba, która przeżyła bardzo wiele. 19 łagrów sowieckich przeżył. Wrócił do Polski. Później dopiero uhonorowano jego zasługi wojenne, poświęcenie, oddanie ojczyźnie.
Ilu żołnierzy niezłomnych było na terenie Leszczyńskiego?
Trudno powiedzieć. Tak samo jak trudno wiele rzeczy oszacować, gdy się mówi o żołnierzach Armii Krajowej. To się przyjmuje, pewne szacunki, one mogą być bliższe lub dalsze prawdy. I obojętnie, jaki historyk poda jakąś liczbę, jeżeli to robi w dobrej mierze, on sam powie, że no nie można do końca tego ocenić.
Warto przypomnieć, że ostatnim komendantem Związku Walki Zbrojnej był generał Stefan Rowecki-Grot. Przez 5 lat, w latach 30. minionego wieku, był dowódcą stacjonującego w Lesznie 55. Poznańskiego Pułku Piechoty. To była jego pierwsza jednostka liniowa.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat, jasne kwiaty? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, każda z dziewcząt wzięła kwiat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty? Gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było?
77 lat temu zakończyła się niemiecka okupacja Poznania. Tego dnia padły ostatnie strzały w czasie bitwy o Cytadelę. Właśnie tam zorganizowano uroczystości rocznicowe.
Uczestniczę, ponieważ to jest bardzo ważna, nie tylko dla poznaniaków, dzień wyzwolenia Poznania, rocznica.
To nie było zwycięstwo.
Dlatego też już od wielu, wielu lat nie mówimy o rocznicy wyzwolenia Poznania, tylko właśnie o zakończeniu walk o Poznań. Patryk Pawełczak, dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania. Dla wszystkich nas jest jasne, że skończyła się jedna okupacja, a przyszła druga. No ale pamiętajmy, że przede wszystkim skończyła się ta wyniszczająca bitwa o Poznań, która zniszczyła nam bardzo mocno nasze miasto.
Dla poznaniaków, którzy przeżyli krwawą, okrutną okupację niemiecką, to oczywiście były dni radosne.
Historyk i radny miejski PiS Przemysław Aleksandrowicz.
Pewna wątpliwość czy wyzwolenie, bo wiemy, że po chwili oddechu mieliśmy tutaj NKWD, UB. Po pierwsze, uwolnienie od tej brunatnej, niemiecko-hitlerowskiej zarazy.
Armia radziecka, która zdobywała cytadele, wykorzystywała cytadelowców jako tak zwane mięso armatnie, tak? W większości nie dając im broni. Waldemar Jankowicz, Stowarzyszenie Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warta. I oni szli piesi, pokazując, gdzie są umocnienia niemieckie.
Znali teren.
I szli po prostu na swoje, tak? Oni walczyli o swoje miasto, o swoją wolność.
Myśli nasze biegną ku tym, którzy tu zginęli, ale też w stronę Ukrainy, no siłą rzeczy, prawda? Tam zaczyna się, czy może już trwa od dłuższego czasu inna wojna, kolejna.
Wojna jest tym, co uważamy, że jest największym błędem.
Dzisiaj w Poznaniu wspominamy de facto zakończenie straszliwej wojny.
Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.
W tym samym czasie nasi sąsiedzi z Ukrainy, ale także i my, żyjemy obawą wybuchu nowej. Wydaje się przecież nierealnym, żeby potomni Rosjan, poległych bohatersko tysiącami, tu na stokach poznańskiej cytadeli, w boju o pokojową przyszłość Europy i świata. Teraz tą przyszłość chcieli unicestwić. Wojna jest czystym złem.
Nie było to zwycięstwa.
Tadeusz Musiał, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Ale przede wszystkim musimy pamiętać o tych Polakach, poznaniakach, cytadelowcach, którzy ponieśli śmierć.
Czyli świętowanie ma sens, bo są tacy, którzy twierdzą, że nie powinno się świętować.
No, nie powinno się świętować, szczególnie w tej chwili, kiedy wiemy, co Rosja wyczynia. To rzeczywiście czczenie Rosjan jako wyzwolicieli jest trochę nie na miejscu. Ale przecież nie tylko oni walczyli. Walczyli też poznaniacy.
To, co przyszło, ta nowa rzeczywistość, która przyszła...
Dr Adam Pleskaczyński, Instytut Pamięci Narodowej.
Poznaniacy nie pojawili się w nowej rzeczywistości, która byłaby zgodna z ich wyobrażeniami. Nie była to wolność, nie była to suwerenność, no ale jednakowoż z punktu widzenia ludzi, którzy przeżyli pięciolecie okrutnych rządów Geisera, była to sytuacja całkowicie odmienna.
Możemy wspominać tych żołnierzy Czerwonej Armii, którzy tutaj zginęli, ginąc nie z tą świadomością, że służą sprawie nie do końca dobrej, tylko po prostu walcząc z wrogiem swojej, takiej czy innej, no wówczas niestety komunistycznej, ojczyzny.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Беруть ми чужі люди. ty mam pobudę.
Historii Żywej to już dzisiaj wszystko. Bądźmy cały czas z Ukraińcami. Od tego naszą audycję zaczęliśmy i na tym ją kończymy. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.